miałem już trzech przedmówców i to się nieźle składa, bo mieliśmy najpierw taką solidne pokazanie prawdy o usprawiedliwieniu tylko w Chrystusie, tylko z łaski przez wiarę. Mówiłem pastorowi Henrymu, że właśnie za to mam zagłoszenie doktryny o usprawiedliwieniu, że w oczach Boga wszelkie nasze wysiłki, cała nasza religijność, sakramenty i tak dalej, to jest gnój. Nie? To jest jedna z podstawowych tez czy problemów tego procesu. W ogóle nie mógł uwierzyć, no ale fakty są takie. Potem też słyszeliśmy o znakach Kościoła, który zmienia świat. Z dziejów apostolskich, akurat też dzieje, studiowaliśmy w ostatnich miesiącach. I ostatni pastor Josh tego kościoła, nowy pastor, przedstawiał nam wizję, jak ma ten kościół się rozwijać i docierać do Amerykanów. No to teraz czas na wizję polską z jakimś rozszerzeniem uniwersalnym. Tutaj dużo tytułów, nie? Trzeba rzucić serce za przeszkodę. To jest... jeden z takich moich ulubionych fragmentów z filmu Hubal, gdzie w sytuacji totalnej klęski garstka ludzi wierzy jeszcze w zwycięstwo i mówi, że osiągniemy je tylko, jeśli będziemy mieć wiarę w zwycięstwo, jeśli już będziemy po drugiej stronie myślami i sercem, bo jeśli skoczymy z jakimiś ograniczeniami w umyśle, nie damy z siebie wszystkiego, gdzieś troszeczkę się powstrzymamy ze względu na strach, okoliczności i tak dalej, to się rozbijemy o przeszkodę, że tylko w ten sposób, to jest obraz wiary, zaufania Jezusowi Chrystusowi, możemy rzeczywiście zrobić większe rzeczy w naszym pokoleniu. Dalej dokończmy dzieło Oazy i Solidarności. Każdy, kto spojrzy na ostatnią historię Polski, to zobaczy, że zanim była Solidarność znana w całym świecie i Walesa i różne takie rzeczy, pseudoobalenie komuny, to wcześniej zobaczymy spotkanie Joe Łosiaka i księdza Blachnickiego, zobaczymy setki misjonarzy amerykańskich, którzy przyjechali do Polski, zobaczymy tysiące wyszkolonych przez nich animatorów czy chrześcijan w ramach ruchu oazowego, w ramach Kościoła katolickiego, a potem miliony, które, 2 miliony może, które usłyszały Ewangelię. I ci ludzie, mając genetycznie w swoim kodzie kulturowym poczucie i pragnienie wolności, Rosjanie zawsze Polaków bali się najbardziej, wszystkie też narody, jak rozmawialiśmy z Czechami, z Węgrami czy z innymi, mówimy, no ale wy zacznijcie, że to Polska, największy naród o największych tradycjach walki o wolność, no na nas skupione są oczy Śródmorza i dlatego musimy, że tak powiem, sprostać zadaniu i sprostaliśmy, czyli ten genetyczny, historyczny, że tak powiem, trend ku wolności został jeszcze bardziej rozbudzony przez Ewangelię i kontakt na masową skalę z amerykańskimi protestantami, bo każda wspólnota oazowa miała przynajmniej kilka razy okazję gościć różne grupy misyjne, czyli oni zaczęli rozmawiać, widzieć ludzi z zachodniej kultury. Tu jeden z misjonarzy, który wtedy pojechał, mówił o przesłuchaniu na milicji i ten milicjant, zdaje się po angielsku, tak rozumiem, mówił do niego, ja wiem jak tam się żyje w Ameryce, bo ja Kojaka oglądałem. Nie? Czyli wiecie, nasze doświadczenie Ameryki to było kilka filmów, które komuniści pozwolili nam oglądać, a w ruchu oazowym mogliśmy przebywać, rozmawiać z Amerykanami, także to miało ten i społeczny, i oczywiście duchowy kontekst. Także historyczny, nie sposób dzisiaj mówić o ewangelizacji Polski, żeby nie wspomnieć właśnie o tym historycznym sukcesie Oazy i później Solidarności. Ale ja się nawróciłem wraz z żoną w 1986 roku, czyli tuż po stanie wojennym. Te nasze wyobrażenia o wolności zostały przez Jaruzelskiego bardzo mocno złamane. Szukaliśmy czegoś więcej, czegoś bardziej uniwersalnego. No i wtedy Bóg sprawił, że na naszej drodze stanęli ludzie, którzy nam jasno powiedzieli, o czym On chciałby nam powiedzieć, czyli Ewangelię o darmowym zbawieniu. I oczywiście zaangażowaliśmy się w ruch oazowy, w Campus Crusade, w Krakowie bardziej w Campus Crusade, w Lublinie bardziej w ruch oazowy, ale to były praktycznie bliźniacze wspólnoty w tym czasie. Od razu, chociaż byłem młodym chrześcijaninem, już zaczęło mi coś szwankować. Nie? Najpierw dlatego jako punkt drugi chciałem pokazać, no, czego brakowało oazie, ruchu oazowemu i Campus Crusade wtedy w ewangelizacji czy w strategii dla Polski. Po pierwsze brakowało mi tego przełożenia kulturowego. Pamiętacie, jak apostoł Paweł przychodzi do Ateńczyków, to nie głosi im świąt żydowskich, nie głosi im żydowskiej kultury, nie? Tylko mówi, a słuchajcie, ja w waszej kulturze znalazłem coś takiego. Macie ołtarz pośród wielu, wielu innych, agnosto teo. Czyli nie mówi im o Jom Kippur, czy jeszcze tam nie wiadomo o czym, nie? Tylko mówi im agnosto teo, czyli szuka w ich kulturze haczyków, mostów, żeby pokazać im działanie Boga i wspaniałość Ewangelii o darmowym zbawieniu. I w podejściu Campus Crusade, które było przecież uniwersalne, praktycznie takie samo na całym świecie, tego elementu mi zabrakło. Owszem, studenci, ludzie w komunistycznym kraju spragnieni Zachodu na to nie zwracali uwagi i chętnie słuchali tych misjonarzy. Ale ja wiedziałem, że to nie dotrze do całej Polski. To dotrze do części młodych, do studentów takich właśnie zorientowanych, troszeczkę powiedzmy tak jak kosmopolitycznie, nie? Znających trochę angielski. Zacząłem widzieć wśród swoich kolegów, że oni tak zamiast no weź coś tam, mówią o, nie? I tak dalej. Zaczynają się, że tak powiem, snobować na Amerykanów. No tu dużo bym mógł mówić, ale stop. W ten sposób nie dotrzemy do całej Polski, która ma inną mentalność. Czyli tu pierwszy brak, nie? Później to rozwinę. Drugi to brakowało i to była celowa strategia. To była celowa strategia. To tak jak wchodzą partyzanci na obcy teren, na całkowicie wrogi teren. No, często przybierają jakieś przynajmniej insygnia albo nawet mundury wroga. Nie? Możemy się tam z tym zgadzać, czy nie. Ale to, co bym jakbym nazwał ruch oazowy, to była partyzantka. I partyzantka zrobiła ogromne, tak jak powiedziałem na wstępie, ogromną zmianę w polskim społeczeństwie. Ale kiedy partyzantka zostaje rozpoznana, to bardzo łatwo zostaje wyeliminowana. Dopiero po zwiadzie partyzanckim, kiedy wejdą regularne oddziały, można mówić o podbiciu danego terenu. I rzeczywiście biskupi katolicy bardzo łatwo sobie poradzili z tą partyzantką. Nie? Tu Ania jest tego też przykładem. To samo działo się w każdym mieście w Polsce. Nastąpiło przeganianie grup oazowych z kościoła do kościoła, nie ma miejsca, potem zabieranie tych świeckich animatorów, zastępowanie je takimi księżmi, którzy mieli przywrócić wiarę katolicką w umysłach tych ludzi. Nie będę tego tematu rozwijał, bo to jest przełom lat 80. i 90. Dorżnięcie Solidarności. Dorżnięcie Solidarności wcześniej Jaruzelski, biskupi dorżnęli ruch oazowy. Jedynie ostały się te wspólnoty, które odeszły od kościoła rzymskiego. Ale to nie było łatwe. Ale to nie było łatwe. Bo wzorzec był inny. Uczyli nas, że zmieniamy kościół katolicki od środka. To był ogromny nacisk. Kiedy myśmy zaczęli chrzcić ludzi, to wręcz nawet Campus Crusade zerwało z nami współpracę. Za to, że no, uderzamy w fundament współpracy z kościołem katolickim. Nie? Także pokazuję wam, że to no, trzeba było wtedy zapłacić tę cenę, ale to myśmy się ostali. Dlaczego? Bo zrobiliśmy to, co Jezus nakazuje, to, co robili apostołowie. Oni nie głosili tylko Ewangelii, nie? Oni zakładali kościoły. To jest fundament skutecznej misji. To jest ta już nie partyzantka, ale regularna armia. I zobaczcie, z grupami oazowymi sobie poradzili, a z kościołami Jezusa Chrystusa nasyłają na nas policję. nasyłają prokuraturę, nasyłają wandali, nasyłają sądy i nie mogą sobie poradzić. Bo to jest właśnie regularna armia Jezusa, już nie partyzantka. Tak przynajmniej ja to widzę. Wrócę jeszcze do skopiowania. Osobiście też uważam, że ksiądz Blachnicki, gdyby żył, to dzisiaj byłby protestanckim pastorem. Być może coś już komuniści wiedzieli i go między innymi dlatego zabili. Drugi ten brak to skopiowanie wzorców tych amerykańskich. Oczywiście było dobre na samym początku, ale później trzeba było znaleźć pomosty kulturowe, żeby Ewangelia nie była czymś obcym, niemieckim, amerykańskim dla Polaków, ale stała się, że tak powiem, częścią naszej narodowej tradycji. I to Joe Wosiak robi w swojej książce Rewolucja Jezusa, możecie zobaczyć, tam jest cały rozdział poświęcony właśnie spojrzeniu taki z perspektywy duchowej na historię Polski i odgrzebanie też rzeczy, o których przeciętny Polak nie wie, a na pewno tego nie uczą w szkołach. I my zrobiliśmy również coś podobnego. Nie chcę tego za długo rozwijać, ale dzisiaj uczestnicy ruchu Idź pod prąd czy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie mogą z dumą paradować na paradzie Pułaskiego, tu jak Jacek z Calgary czy Jacek z Chicago. Zobaczcie, to jest Nowy Jork, to jest grupa Idź pod prąd. Tu chyba Piotr przebiera się, kolega i pracodawca Jakuba przebiera się w zbroję husarską. Także młodzi, tam Maksia młodego, widzicie, oni noszą te zbroje i te husarskie skrzydła z dumą, wiedząc, że to jest nasze protestanckie dziedzictwo. Na Lubelszczyźnie był jeden z najbardziej znamienitych magnatów protestanckich, Jan Firlej. W jego zamku, a dokładnie w ruinach tego zamku, mieliśmy jeden ze zjazdów. O, tu widzicie też obrazki. To jest zamek w Janowcu na Lubelszczyźnie. Tych posiadłości jest kilka. Jedna jest powiedzmy 3-4 kilometry od Panieńszczyzny. Tam też jest ich rodowa siedziba. I czym zasłynął ten Jan Firlej? Oczywiście sam ufundował bardzo taki poważny oddział wojska, ciężkiego wojska, czyli właśnie chorągiew husarskiej kawalerii. Do dzisiaj ci rekonstruktorzy katolicy, to właśnie rekonstruują protestanta, chociaż myślą, że wszyscy husarze to byli katolicy i mieli szkaplerze maryjne. Nic dalszego od prawdy. To był protestant, który zasłynął nie tylko tym, o czym mówię, ale odegrał kluczową rolę w historii Polski. Bo kiedy Polacy, tak jak dzisiaj Amerykanie, wybierali sobie króla, nie? Zobaczcie, 450 lat temu my wybieraliśmy sobie króla. Nie mieliśmy dynastię i tylko co tam król umarł, nowy wchodził i wszyscy biją czołami do ziemi. My, wolni Polacy, wybieraliśmy króla, tak jak dzisiaj wybiera się prezydenta. No i wybraliśmy sobie katolika z Francji, tego, który pochodzi z tej rodziny, gdzie wyrżnęli protestantów francuskich, czyli hugenotów, noc świętego Bartłomieja i tak dalej. To z historii możemy sobie doczytać. I ten katolik nie chciał ślubować na szlacheckie prawa i wolności. Nie chciał ślubować dorobku polskich protestantów, czyli Konfederacji Warszawskiej, tego, że w Polsce będzie tolerancja religijna i wolność słowa. I wtedy właśnie ten protestant Firlej, który był wielkim marszałkiem koronnym, on podawał koronę do koronacji i mówi do tego Walezego: przysięgasz? Bo jak nie, to nie ma korony. I ten nic nie rozumiejący z tolerancji i z wolności religijnej katolik musiał, że tak powiem, przyjął upokorzenie, polski magnat dyktuje mu warunki. To jest nasza ziemia. Tu jest wolność i tolerancja dla każdego z Polaków. Wtedy dotyczyło to tylko szlachty, ale i tak było największym osiągnięciem Europy. I dzisiaj, kiedy nasi niosą wysoko sztandar, czy zbroje, czy te skrzydła husarskie, to wiedzą, że to jest wielka protestancka także tradycja. Czyli my nie przynosimy czegoś obcego dla polskiej kultury. My pokazujemy to, co najlepsze w polskiej kulturze i historii. Nie ma lepszego momentu w dziejach. Wszyscy się na ten temat zgadzają. Ateiści, katolicy, prawosławni, no i oczywiście protestanci. Czas reformacji w Polsce to jest złoty wiek, golden age. Nie ma nic lepszego jeszcze w naszej historii. To dopiero my, jak Bóg da, zbudujemy coś lepszego. Stąd mówimy o dokończeniu dzieła Solidarności. Idźmy dalej. Tak jak powiedziałem, ksiądz Blachnicki, i to John podkreśla kilkukrotnie, mówił, że to protestanci mają rację w sprawie zbawienia. Ale kto dzisiaj o tym wie, prócz widzów telewizji Idź Pod Prąd? Zrobiono z niego katolickiego błogosławionego, chcą zrobić świętego, nie? Czyli tak jak on by popierał bałwochwalstwo i herezje katolickie w sprawie zbawienia. W jego biografii ani słowa, która jest popularna, nie? To tam Terlikowski chyba napisał, ani słowa nie znajdziesz o tym, co mówi Joe Łosiak. Nie? Gdzieś w zakamarkach internetu można znaleźć wykład o zbawieniu, gdzie on praktycznie pokazuje zbawienie z łaski przez wiarę w kontrze do doktryny katolickiej, ale większość ludzi nie ma tej świadomości. Dlatego ten brak postawienia na ostrzu noża, że to jest religia, to jest gnój, tak jak dzisiaj mówiliśmy w tym wykładzie na temat usprawiedliwienia, że nawet jedna myśl, że w jakiś sposób mogę zasłużyć na zbawienie, jest pychą dyskwalifikującą człowieka, jeśli chodzi o zbawienie. My musimy całkowicie z łaski przyjąć Bożą sprawiedliwość, bo nic nam do tego, myśmy tego nie zrobili. To Jezus sam na krzyżu zdobył dla nas Bożą sprawiedliwość. Nie? Kiedy ja o tym mówię, to zobaczcie, jak to boli. Sam rząd nas docenił. Bo kiedy telewizja zaczęła docierać do tysięcy Polaków, no to pierwsze różne to były jak zwykle wysłanie tajnych służb, żeby rozbijać nas od środka. Potem atak propagandowy, czyli wiecie, rządowa telewizja ogłasza nas tajemniczą sektą z Lublina, chociaż i nasze finanse i każde praktycznie nasze spotkanie jest dostępne otwarcie w internecie. No toż jak my jesteśmy tajemniczą, no toż czym oni są? Chyba mafią albo czymś gorszym, organizacją przestępczą. No ale to już nie o tym mowa. No ostatnim takim przejawem wściekłości tego lobby katolicko-komunistycznego jest mój proces i tu już nie będę tego rozwijał. Za dwa dni dowiemy się, jaki będzie tego rezultat, w którą stronę skręca Polska. Nie? Oczywiście przyjmiemy każdy rezultat i myślę, że z każdego Bóg dozna chwały, przyjmie chwałę, nie? Otrzyma chwałę i będziemy mu dziękować. I dostosujemy się. Będzie tak, to zrobimy tak. Będzie inaczej, no toż tam zrobimy trochę inaczej. Ale dalej będziemy głosić to, do czego jesteśmy przekonani na podstawie pism. Czego potrzebujemy, by dokończyć dzieła Oazy i Solidarności? Metoda Oazy, potem metoda telewizji Idź Pod Prąd były skuteczne dla pokolenia, dla przeszłych pokoleń, dla studentów lat 80. My dzisiaj docieramy do pokolenia 30+. Nie? Kto z was ma mniej niż 30 lat? Dobra, nie będę pytał, ale niewiele. Nie? Dzisiejsze pokolenie, to najmłodsze, 30 minus, jest coraz bardziej oderwane od historii, możemy następny slajd, czyli wiecie, husarią do nich nie dotrzemy. To, co ja gadam o Firleju, wy rozumiecie, ale oni to tam o dinozaurach, Jurassic Park, to tam wszystko jedno dla nich. Oczywiście nasza tam wolnościowa kultura też ich nie obchodzi. Analogie historyczne już do nich prawie nie docierają, nie działają na nich, nie? Także mamy problem, widzimy to w statystykach, kiedy my zakochani w polskiej historii, no to mamy widownię powiedzmy 40-50-letnią. Ale, punkt C, ale Jezus nie pozostawił nas w tej sytuacji bezradnymi. Dał nam jasny przepis, jak wszyscy mają rozpoznać Jego działanie i obecność we współczesnym świecie. Nie damy rady przez pokazywanie działania Boga w historii, bo oni jej nie znają i mają na nią, no tam i tak dalej. Nie? O kulturze, o jakichś zobowiązaniach, o dziedzictwie szkoda gadać. Szkoda gadać. Idźmy dalej. Polska, Polonia w USA i to młode, zdezorientowane pokolenie muszą zobaczyć ten znak działania Jezusa. Muszą to zobaczyć. Oni są pokoleniem doświadczenia, czyli poczucia troszeczkę. Oni muszą coś dotknąć, sprawdzić, a najlepiej przeżyć, nie? Poczuć, wejść w jakiś tam stan i tak dalej. Nie? I ten znak, no to przecież ja nie odkrywam Ameryki, to jest jedność i gorąca miłość pomiędzy Jego uczniami. Jedność i gorąca miłość pomiędzy Jego uczniami. To nie ja wymyśliłem, Jezus w tej arcykapłańskiej modlitwie, możemy ją sobie otworzyć, 17 rozdział, 20 werset do 23. Jezus się modli, ale a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Można by więcej podobnych fragmentów o miłości i jedności znaleźć. Myślę, że ten jest rozstrzygający i wystarczający. Zobaczcie, Jezus wysyłając swoich uczniów, wiedział, że pójdą w różne konteksty kulturowe i historyczne. Nie? Raz będzie działało odwołanie do agnostoteo, raz będzie odwołanie do żydowskich proroctw, czy świąt, czy ofiar, jak list do Hebrajczyków, jak list Jakuba i tak dalej. Ale wszędzie, na wszystkich będzie oddziaływał ten znak Kościoła, znak uczniów Jezusa, znak żywej wspólnoty, która żyje w jedności i miłości wzajemnej. No i teraz, czyli jak dotrzeć z Ewangelią do współczesnego pokolenia, jak dokończyć dzieło Solidarności w Polsce, jak pomóc zewangelizować Polonię, a przez to też pomóc Ameryce, no nie ma innego sposobu. Ci ludzie muszą wejść w realny kontakt z Kościołem Jezusa Chrystusa w ich środowisku, w ich mieście, gdzieś może w ich sąsiedztwie. Muszą zobaczyć ludzi żyjących Jezusem Chrystusem. Bo oni już nie uwierzą w żaden przekaz taki, wiecie, informacyjny. Bo oni chcą przeżyć. No to Jezus mówi, przeżyj. Przeżyj to sam. Nie? Tośmy, często sobie to śpiewamy, bo do tego zapraszamy. Zobaczcie, jak to działa. Jeśli ktoś gdzieś przyjedzie do nas, jeśli nawet jesteśmy niewielką grupą, ale gdzieś pojedziemy, to ludzie widzą to, co moi przedmówcy mówili, że nie tylko jako jednostka odzwierciedlamy charakter Jezusa, ale jako grupa coś cudownego demonstrujemy. My nie mamy tego świadomości, my nie staramy się, nie nadymamy się jakoś specjalnie. To po prostu jest naturalne, bo nasza nowa natura jest duchowa. I jeśli pozwalamy jej dominować w naszych relacjach, no to świat zaczyna to obserwować, odczuwać, widzieć. Nie? Dlatego dzisiaj, żeby dokończyć dzieło Solidarności i przede wszystkim ruchu azowego w Polsce, potrzebujemy żywych kościołów. Zobaczcie, że jeszcze 5, powiedzmy 7 lat temu sama informacja wystarczała. Nie? Przekaz telewizji docierał i wow! Większość z was w ten sposób przyszła, choć już nie wszyscy. Nie? No na przykład Jakub już nie przez przekaz telewizji, tylko przez miłość jednego z naszych widzów, nie? Piotra. To w ten sposób Bóg dotknął twojego serca. Zobaczyłeś miłość i troskę u obcego człowieka, nawet no, człowieka, którego nie posądzałeś o jakieś dobre nastawienia do Czechów. Nie? Na to Polak był. Jakub pochodzi z czeskiego Cieszyna, to wiecie, tu polski Cieszyn, czeski Cieszyn, no to te napięcia były dużo większe, bo normalnie to Polacy i Czesi raczej dość dobrze o sobie myślą, no ale przy granicy to różnie bywa. Czyli kluczem do ewangelizacji, do zdobycia tego pokolenia jest pokazanie wiernych Jezusowi i Jego Słowu kościołów. Nie? Tu można by pokazać Księgę Objawienia, gdzie właśnie Jezus chwali jeden z kościołów i właśnie mówi, że nie zaparł się jego imienia i pozostał wierny jego słowu. Nie? W tym kościele nie ma żadnej nagany, czyli sam Jezus nie czepia się niczego, co się tam dzieje. Obyśmy takim kościołem byli i takie kościoły będą rzeczywiście dotykać ludzi. Na koniec jeszcze chciałem pokazać właśnie ten werset z pierwszego listu do Koryntian, który też tu my z Rzymian, nie? Tam, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, a w Koryntian, pierwszy Koryntian, 15 rozdział, werset 57, ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jakbyśmy zobaczyli dalej w 16 rozdziale, mogę poprosić Biblię, o tu jest, bądźcie stali, pamiętacie? 16 rozdział Koryntian, słucham? Mam? A, dzięki. A tak, bo na slajdzie miałem, znaczy na wydruku było obcięte. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To jest opis chrześcijan, którzy muszą znosić przeciwności, którzy nie są tak, jak wydaje nam się, że przynajmniej w pierwszych dniach Kościoła, wiecie, no Duch Święty zstąpił, języki, ileś tam tysięcy ludzi się nawraca, zaraz potem idą do domu, następnego dnia nawraca się nowa porcja i tak dalej, i tak dalej. Był taki czas, można powiedzieć, euforii, nie? No ale pamiętacie, co się dzieje na przełomie 7 i 8 rozdziału dziejów. Najpierw Szczepana, nie? Bo nie mogli sprostać temu, co mówił o Jezusie, no to stwierdzili, że go zabiją. Nie? Takie wtedy metody mieli, teraz podobne. A zaraz później prześladowanie całego Kościoła i o tym mówiliśmy, że dzięki temu Ewangelia zaczęła docierać do pogan, powstał najbardziej ten misyjny Kościół w Antiochii i tak dalej. I tu już nie będę powtarzał tego, co słyszeliśmy od jednego z przedmówców. Czyli potrzebujemy kościołów, które będą żyły w takim ciągłym zachwycie dla Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że tu jest w tym właśnie 58 wersecie. Możemy jeszcze raz pokazać ten werset. Dzięki. bądźcie stali, czyli nie egzaltowani. Pamiętacie tę piosenkę, którą bardzo lubimy z naszego dorobku romantyczno-pozytywistycznego? Koniec romantyzmu i początek pozytywizmu. Miejcie nadzieję. Nie tę lichą marną. Nie? Każde zdanie tam można by przekuć na zastosowania chrześcijańskie i znaleźć podobne opisy albo przykładów ludzi, którzy będąc po stronie Boga nie wytrzymali, czy nie zrobili tego, co trzeba. Pamiętacie na przykład jednego z królów izraelskich, prorok mówi, no rzucaj tam tymi strzałami o podłogę, nie? No kazał mu rzucać, no to ten ma rzucać, nie? No rzucił raz, nic, nie? Rzucił drugi raz, nic, nie? Ile on rzucił? Trzy chyba, nie? Rzucił trzeci, ja co będę rzucał głupiego robota? Już ty łup jest skończony. Jakbyś pięć przynajmniej przywalił, to już by wrogów twoich nigdy nie ujrzał, nie ujrzeli światła dziennego. A tak, będziesz się z nimi bujał do końca życia. No, to jest właśnie przykład lichej, marnej nadziei, lichego, marnego posłuszeństwa. Nie? My mamy być, zacisnąć zęby. Co się będzie działo? Chcą proces? Niech będzie proces. Prześladowanie? Spalą nam samochód? Dobra. My robimy swoje. Nie patrząc na swoje jakieś odczucia, niemożności, jakieś brak owocu, bo tylko ci, którzy stale, niewzruszenie, zawsze pełni zapału, ci odniosą zwycięstwo. No, staramy się tacy być. Staramy się my starsi zachęcać was młodszych też do takiej postawy, nie? Chrześcijaństwo to nie jest przyjemna wycieczka, taka przyjemna w sensie bez cierpienia. Nie? Chrześcijaństwo to jest sens, to jest nagroda, to jest owoc, to jest poczucie satysfakcji, to jest poczucie robienia czegoś niesamowitego w życiu. Chcesz być pastorem? Paweł pyta. No każdy tak, kto chce, pięknej pracy pragnie. No ale praca to dalej jest różne tam, że tak powiem, niedogodności. A żeby dojść do tej pozycji, no to też musisz ścierpieć przeróżne, że tak powiem, prostowanie charakteru. Nie? To boli i będzie bolało. Dlatego dzisiaj człowiek współczesny jest taki troszkę miętki. Nie? Coś pójdzie pod górkę i już się zniechęca. No to my starzy jesteśmy po to, żeby wam pokazać, no słuchaj, co? Tym chcesz się zniechęcić? To jest nic, nie? Oczywiście mamy tendencję do kompatanstwa. My w 39 tośmy i tak dalej. Staram się tym nie epatować, ale też staram się wam pokazywać, że te wasze trudności nie są niczym nowym, nie? I że one tak naprawdę mają uformować, tak jak studiowaliśmy list Jakuba, nie? Cieszcie się z przeciwności. To nie jest łatwe, ale zwycięstwo polega na tym, że nie tylko z zaciśniętymi zębami przejdziemy przeciwności, tylko jak? Z najwyższą radością. To jest doskonałość, nie? Nikt z nas tej doskonałości często nie osiąga, o tak powiem, nie? Zwykle jest ciężko, zwykle tam się użalamy nad sobą, zwykle jeśli już przejdziemy, no to raczej w takim duchu martyrologii jakiejś, ale żeby ktoś w podskokach przechodził przez cierpienia, rzadko kiedy. A zobaczcie, Bóg tak wysoko stawia poprzeczkę. Jak Amerykanie mogą dziś pomóc Polsce? 50 lat temu wysłali setki misjonarzy i zmienili oblicze Polski. Nie? To dużo by o tym mówić. Książka Joe Łosiaka, tu polecam każdemu, kto jeszcze z naszych widzów nie ma tej książki, żebyście sobie naprawdę przeczytali. Są też wywiady z Joe na naszym kanale. Myślę, że niebawem film fabularny, no fabularny to może dokumentalny zrobimy na ten temat. Wiemy też, że dzisiaj już to, co powiedziałem, telewizja nie wystarczy. Dzisiaj potrzebujemy kościołów. A kościoły potrzebują pastorów. Jak pastorów, no to żon pastorów, nie? No bo to nie może być kawaler pastorem, nie? Może być jakimś tam pomocniczym, diakonem może, czy tam próbować się, o tak można powiedzieć, ale żeby być pastorem, musi mieć żonę i dobrze wychowane dzieci, czyli potrzebujemy chrześcijanek dojrzałych, nie? Potrzebujemy do wszystkich funkcji w kościele, bo dojrzały kościół, no to taki, który funkcjonuje jak ciało, gdzie wszelkie wzajemnie powiązane ze sobą, wiecie, mięśnie, kości, stawy i tak dalej, w pięknej harmonii funkcjonują. Czyli potrzebujemy dojrzałych chrześcijan, a mamy bardzo młodych chrześcijan. Nie? Dlatego co czyni chrześcijanina dojrzałym? No oczywiście Bóg daje wzrost, to wiemy. Ale co jest potrzebne do tego wzrostu? Podlewanie. W jaki sposób podlewamy młodych chrześcijan? Ktoś ma jakąś propozycję? Jak apostoł Paweł podlewał Tymoteusza? No bo wzrosło się chłopu. To bezsporne. Czyli to, co robił apostoł Paweł w stosunku do Tymoteusza, jest tym podlewaniem na najlepszym poziomie. Co mu dał? Słucham? Przykład. Ty poszedłeś za moim sposobem życia, za moimi celami, nożnościami, cierpieniami. To mówi w drugim liście do Tymoteusza. Co jeszcze mu dał? Naukę. Dlaczego idę za tym? Bo wiem, od kogo to usłyszałem. Nie? Wiem, komu zaufałem. Nie? Kto mi przekazał to słowo. Nie? Czyli przykład. Nauka. Co jeszcze?
Zadanie do wykonania i zaufanie, że je wykonam.
Tak, powierzał mu challenge różne, nie? Pamiętacie może od apostoła Pawła, bo on tylko był odbiciem Jezusa Chrystusa, możemy się do samego Jezusa przenieść. Po co on wziął ze sobą tych uczniów? Żeby dać im oczywiście przykład, dać im naukę. Ale po co? W pierwszym... Ale po co on ich wziął ze sobą? Żeby z nim byli. Zobaczcie, pastor nie może być oddzielony, ten, który naucza, nie może żyć w szklanej wieży i wyskoczyć tylko na chwilę z okienka i tak dalej. On musi być ze swoimi uczniami, nie? Ze swoim kościołem. Musi to samo jeść, tak samo jeździć, wychodzić z nimi na akcje, robić, żyć razem z nimi. Nie? Czyli żeby był, bo... W ten sposób zobaczy ten przykład, nie? I oczywiście dobra nauka. Dlatego dzisiaj amerykańscy chrześcijanie mają, można powiedzieć, dość duży nawis dobrych nauczycieli w porównaniu z innymi narodami, nie? Mamy wszędzie gorliwych chrześcijan i tak dalej, ale to Ameryka, mając za sobą kilkaset lat takiego praktycznie spokojnego, bo tu nie mieli dużo przeciwności i tak dalej, spokojnego rozwoju chrześcijaństwa, zbudowała instytucje edukacyjne. Byliśmy w Moody Bible Institute, jedna z najbardziej prężnych tego typu szkół, a można by ich, podejrzewam, że wymienić z takiego topu, no to kilkadziesiąt, a no już tam średniego szczebla to są już tysiące. Tysiące przeróżnych szkół, dobrych szkół biblijnych, solidne nauczanie. Nie? W Polsce mamy kilka szkół biblijnych i postawię kropkę w tym momencie. Nie? Skąd mamy mieć dobre nauczanie? Teologia usprawiedliwienia. W 10 na 9 kościołów by w Polsce by nie została przyjęta przez wszystkich w kościele. Ja nie mówię, że tam nie ma tej teologii, tylko są i tacy, i tacy. I zaraz by była dyskusja, czy zbawienie można utracić, czy nie, czy trzeba jeszcze jakoś się postarać, czy jakieś uczynki, a może wytrwać trzeba. Niektórzy powiedzą, a chrzest masz? No to jak? A Ducha Świętego otrzymał ty? Językami przemawia? Noż to ty, jaki ty chrześcijanin, nie? Noż tego typu kucypały opowiadają w polskich kościołach na potęgę. To jak to ma być? Jak nie ma zdrowej nauki, to jak ma być zdrowe życie? Jak ma być to Bryland Witness, nie? Takie świadectwo, które poruszy tych ludzi? No nie będzie. Będą takie kółka wzajemnej adoracji, tam coś pośpiewają, coś się spotkają, coś zakąszą, wypiją. Różne takie rzeczy będą. Ale oni nie dadzą tego doświadczenia, o które się Jezus modlił. Jedności i miłości ludzi nie z tego świata. Tu potrzebujemy rzeczywiście desantu z Ameryki znowu. Właśnie dobrych nauczycieli. Szczególnie jestem wdzięczny Joe i Ani, że pokazali nam dwa pokolenia tych nauczycieli. 80-latków, którzy no, dokonali wiele w swoim życiu. I jeszcze się starają. I jeszcze gonią. Pamiętacie tego pastora w Chicago? Jak on ze łzami w oczach mówił o tym, że jest zbawiony i Jezus na niego czeka? To był z nami kilkunastoletni chłopak, nie? Wow, nie? To coś mówią ci rodzice, ten kościół, tam się jarają tymi rzeczami, ale jak zobaczył człowieka w bardzo, bardzo podeszłym wieku, schorowanego, który być może za parę lat będzie już z Jezusem, nie? Tylko oczywiście każdy może być dzisiaj z Jezusem, nie tego, ale ten młody człowiek widzi, o, to jest koniec mojego życia mniej więcej. I najszczęśliwsze, co ten człowiek ma, to Jezusa w sercu. To może ważne jest, żebym ja, kiedy mam dzisiaj 15 lat, pomyślał więcej o tym, że to jest wielkie szczęście, że mogłem usłyszeć Ewangelię. Być może już jest chrześcijaninem, nie wiem. Nie? Także tego doświadczenia my nie damy, bo my nie mamy takich w Polsce. Dlatego dziękuję, że mogliście, mówię o naszych widzach, przynajmniej zobaczyć ich i posłuchać, co mówią, jak mówią, przeżyć to. No ale bardzo bym chciał, żeby taki desant, i to jest jeden z celów naszego wyjazdu, żeby może nie setki, bo dzisiaj są media, dzisiaj możemy to bardzo łatwo pomnażać, multiplikować, nie pokazywać, ale żeby kilkunastu właśnie takich doświadczonych pastorów, chrześcijan przybyło i pobyło z nami, dając nauczanie, dając pewien wzór i po prostu będąc z nami, bo chrześcijaństwo jest zaraźliwe i charakter chrześcijański jest zaraźliwy. Jak widzisz Jezusa w kimś, to mówisz, ty, to ja też tak mogę, ja też tak chcę. No, stąd taki plan. Jak możemy to zwrócić? No, kiedy się zmieni Polska. Już to widzimy, zmienia się trochę Polonia. A wtedy przez zmienioną przez Jezusa Polonię będzie się też zmieniać Ameryka. Także to jest nie tylko inwestycja w Polskę, gdzieś daleki kraj, o którym niewiele nasi przyjaciele amerykańscy może wiedzą, ale to jest też inwestycja w Amerykę, bo Amerykę budowali i budują. Cała konstruktorka tak zwana. Masz lepszego fachowca nad Polaka, Aniu? No. No, nie ma. Także my nie przychodzimy tylko po prośbie, tak jak mówię. My mówimy, Bóg otwiera drzwi. Pamiętacie, mój brat w Chrystusie mówił jak o kościele w Antiochii. Barnaba zobaczył, Bóg otwiera drzwi. Pojechał do Ameryki i wziął Saula, apostoła Pawła. No tam do Tarsu niech będzie, nie? Ściągnął go, bo tu jest robota, nie? I na to liczę, że amerykańscy chrześcijanie zobaczą, że w Polsce jest robota przy zakładaniu kościołów. Z ewangelizacją sobie radzimy, ale z zakładaniem kościołów, żeby pokolenie 30+ zdobyło pokolenie 30-, jeszcze sobie dobrze nie radzimy. Tu potrzebujemy pomocy. Otwarte są drzwi. Zapraszamy.